Księga Joela. Ona dzisiaj jest przedmiotem naszej uwagi, bracia i siostry. Będziemy się nad tą księgą pochylać. Jest to proroctwo, które nie zostało przypisane do jednego konkretnego wydarzenia i okresu, przez co może być bardziej ponadczasowe i uniwersalne. I tak zresztą w ogóle patrzymy na Słowo Boże zawsze jako oczywiście umiejscowione w jakichś realiach, odnoszące się w pierwszej kolejności do jakiegoś określonego ludu, jakiejś grupy społecznej w jakimś określonym czasie, ale dotyczące również wszystkich czytelników Pisma Świętego. Natomiast Księga Joela nie ma takiego bezpośredniego odniesienia do konkretnej sytuacji. I dlatego też właśnie łatwiej nam, mam nadzieję, będzie ją też rozumieć jako tekst uniwersalny, ponadczasowy. Prolog Księgi Joela nawołuje do refleksji w każdym miejscu i pokoleniu. Słuchajcie tego wy wszyscy starcy, nasłuchujcie wy wszyscy mieszkańcy ziemi. Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. I jak czytam taki prolog, no to widzę, że to jest zachęta, żeby przeczytać, wsłuchać się i się zastanowić, czy coś takiego nie dzieje się za moich czasów. Czy nie ma miejsca to w społeczeństwie, w którym ja żyję. I czy opowiadam to też swojemu potomstwu, następnemu pokoleniu. Bo najwidoczniej to, co jest w tymże proroctwie, właśnie ma być przez kolejne pokolenia, przez kolejne wieki powtarzane czy rozważane, aby czegoś się z tego uczyć. Przyjmujemy, że proroctwo Joela zostało wypowiedziane około roku 835-30 przed Chrystusem, a więc w IX wieku przed Chrystusem. Chociaż są różne opinie, także i takie, że proroctwo zostało wypowiedziane dopiero w okresie poniewoli. I używa się takiego argumentu, że inni prorocy w jakiś sposób poruszają te same kwestie. I ktoś stwierdził, że najwyraźniej Joel musiał czytać te inne proroctwa i dlatego wiedział, co oni napisali i użył tego w swoim proroctwie. Podczas gdy przecież równie dobrze mogłoby być odwrotnie, no nie? Więc przyjmujemy, że to proroctwo zostało wypowiedziane bardzo dawno temu, przed wieloma innymi prorokami. Joel to imię, które bardzo dobrze się tłumaczy na język polski. Jahwe jest Bogiem. Dobre imię, no nie? Lepszego chyba sobie nie można wyobrazić. Jahwe jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Jak ktoś czytał Księgę Joela, to zauważył, że w różnych przekładach mamy różnice w numeracji rozdziałów. W niektórych przekładach są 3 rozdziały, a w niektórych przekładach 4 rozdziały. Ta różnica bierze się stąd, że zależy, który przekład wzorował się na których manuskryptach, oryginałach, bo jest takie źródło, czy taki punkt odniesienia jak Septuaginta, czyli najważniejszy przekład Starego Testamentu na język grecki, dokonany przez 72 uczonych żydowskich, stąd Septuaginta, bo 70. I to stało się w czasach diaspory, rozproszenia, gdzieś tam w Egipcie, głównie w Aleksandrii, na przełomie III-II wieku przed Chrystusem. I wszystkie przekłady, które wzorują się na Septuagincie, mają 3 rozdziały. tak jak na przykład Biblia Gdańska albo Biblia Warszawska, której do tej pory najczęściej używaliśmy. Jest też tak zwany tekst masorecki Biblii Hebrajskiej, na którym wzorują się inne przekłady, jak na przykład Biblia Tysiąclecia czy Biblia Poznańska. To jest tekst Biblii Hebrajskiej oznakowany przez uczonych żydowskich szeregiem znaków, bo jak wiecie, język hebrajski to same spółgłoski bez samogłosek i różnie można to czytać, więc dlatego masoreci w dawnych latach postanowili pomóc, oznakować i specjalnymi znaczkami, nie ingerując w tekst, pozaznaczali, jakie samogłoski należałoby tam wstawiać między te spółgłoski. Stąd powstał ten tekst masorecki. I ci, którzy się wzorują na tym źródle, zaznaczają 4 rozdziały. W ogóle rozdziały w Biblii pojawiły się dopiero w XII wieku. Wcześniej to było po prostu ciurem pisany tekst, ale żeby ułatwić odnajdywanie miejsca, wprowadzono najpierw rozdziały, a parę wieków później również wersety. I czasem się dziwimy, że to tak jakoś podzielone, że jakby w pół sensu wchodzi jakiś następny rozdział. Ktoś żartował kiedyś, że ten, co robił podział, jechał koniem i zaznaczał, jak koń tamtego, to mu tak te znaczki wstawiał i tak podzielił ten tekst. No ale to ułatwia nam poruszanie się po Słowie Bożym, co jest rzeczą pożyteczną, myślę, że i korzystną. Co jest celem Księgi Joela? W przekładzie Nowego Przymierza jest napisane, że celem Księgi Joela jest wezwanie do opamiętania mogącego przywrócić powodzenie w życiu. Bardzo proste, jednym zdaniem. Chodzi o to, żeby ludzie się opamiętali, żeby się nawrócili. I w tym sensie mówi się, że Joel jest Janem Chrzcicielem Starego Testamentu. Bo tak jak Jan Chrzciciel na początku Nowego Przymierza zaczął wzywać ludzi do opamiętania, tak Joel właśnie przez to swoje proroctwo wzywa do opamiętania. I w księdze proroka Joela można zauważyć zarys Bożej pedagogiki, jak Bóg wychowywał lud swój na przestrzeni wieków, używając rozmaitych środków do tego, żeby ludzie się opamiętali, żeby się nawrócili. I w księdze proroka Joela w rozdziale pierwszym widzimy, jak Bóg posługuje się zjawiskami przyrodniczymi, klęską, można by nawet powiedzieć, naturalną, klęską żywiołową, żeby wstrząsnąć ludźmi, doprowadzić ich do pokuty. Plaga szarańczy i wynikająca z niej susza i głód. Pierwszy rozdział, werset 4. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pożarł konik polny. Co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa. W naszym polskim przekładzie można by było odnieść wrażenie, że to różne gady, owady atakują ziemię, ale z języka hebrajskiego można wyczytać, że to są jakby poszczególne etapy rozwojowe samej szarańczy, że jest postać dorosła, gotowa do latania, gazam się nazywa, arbech, wędrowna, ze skrzydłami w pełni rozwinięta, ale wędrowna, nie mogąca latać, jelek pełzająca i bez skrzydeł i hasil, larwa koloru czarnego, czyli żreć może, ale ani nie poleci, ani się za bardzo nie przenosi. Tak czy owak, czy coś takiego się wydarzyło gdzieś, kiedyś, jak pyta prorok Joel na samym początku? Myślcie, zdarzały się takie plagi gdzieś, kiedyś? No zdarzały się, dzieją się. Czyli, że Bóg w jakiś sposób dotyka, nawiedza ludzi na ziemi, żeby coś z nimi zrobić, żeby coś im uprzytomnić. I skutkiem takiej naturalnej klęski jest susza, jak czytamy dalej w 10 wersecie do 12, zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże, moszcz wysech, zniknęła oliwa. Trwóżcie się, rolnicy, narzekajcie, winiarze, z powodu pszenicy i jęczmienia, gdyż nie ma zbiorów na polu. Uschła winorośl, a drzewo figowe zwiędło, drzewo granatowe, palma i jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły, u synów ludzkich znikła radość. Plaga, susza, głód. Coś Bóg chce powiedzieć do mieszkańców ziemi. Bóg chciał coś powiedzieć do swojego ludu. Tak starał się przemówić i jednocześnie posyłając tę szarańczę, wzywa do opamiętania. 13 werset 1 rozdziału. Przepaszcie się i narzekajcie, wy kapłani zawodźcie, wy słudzy ołtarza, przychodźcie, noc spędzajcie we włosienicach, wy słudzy mojego Boga, gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Pana. Wezwanie do pokuty, wezwanie do tego, żeby coś ze sobą zrobić, bo z jednej strony jest ta susza wywołana plagą szarańczy, jest głód, ale jednocześnie nie ma czci dla Boga, nie ma służby dla Boga. Ludzie zajęli się sobą, nie ustała, jak tutaj czytamy, służba. Dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów. No to tak właśnie bardzo często jedno z drugim się wiąże. To właśnie dlatego przychodzą rozmaite plagi, dlatego że ludzie zapominają o Bogu, że kręcą się wokół własnych spraw. I po tym wezwaniu do opamiętania, gdy ludzie się przejmą głosem Bożym, gdy zaczynają się nawracać, wtedy przychodzi ulga, błogosławieństwo powraca. Tak w tej Bożej pedagogice się odbywa. Taki Bóg ma plan, tak właśnie wychowuje. 2 rozdział, 18 werset. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu, oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę. I tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami. Dalej, 22 werset. Nie bójcie się, wy zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc. Drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. Widzicie tutaj ten porządek działania Bożego? Napomnienie, wezwanie do pokuty, pokuta i powraca Boże błogosławieństwo. Bóg przywraca urodzaj, przywraca radość w narodzie. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, czytamy 22 werset. Konik polny, larwa, gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. Wspaniałe błogosławieństwo, łaska Boża powraca do Izraela. Bóg się więc posługiwał czasem właśnie jakimiś zjawiskami przyrodniczymi, posługiwał się z takimi środkami, które nie zależały tak naprawdę od ludzi, używał zjawisk przyrodniczych, ale czasem też posługiwał się jakimś ludem, jakimś narodem przeciwko narodowi, żeby wychowywać swój lud. I mamy tutaj również w drugim rozdziale, od początku drugiego rozdziału, obraz, jak Bóg posyła, tak podobnie jak szarańcze, tak nazwał szarańcze swoim wojskiem, tak też posyła armię na Izraela. Zatrąbcie, czytamy tutaj w drugim rozdziale, na rogu, na Syjonie. Na Syjonie, a więc w Jerozolimie, w ziemi Izraela. Krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski, dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Ósmy werset. Każdy idzie swoim torem, prą naprzód wśród pocisków. W ich szeregach nie ma przerwy. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Tak z Ukrainy jakiś raport, czy o co tu? Można by nawet powiedzieć. Taki wojenny obraz, jak jakiś naród naciera na drugi naród, atakuje. Może tak być, że Bóg czasem właśnie posyła na jakiś naród napomnienie przez to, że inny naród na niego napada. I jednocześnie znowu jest wezwanie do opamiętania, 12 werset. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawet jak już jest ta klęska, najazd wrogiego narodu, strasznego narodu, Bóg mówi, wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal Mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów waszemu Bogu. Więc Bóg wzywa do opamiętania. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, 12 werset. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Widzimy znowu, inna już okoliczność, ale znowu wezwanie do tego, żeby pokutować, żeby się zwrócić do Boga, żeby błagać Boga o zmiłowanie, żeby się wszyscy w to zaangażowali. I kapłani, i zwykli ludzie, i nawet dzieci i niemowlęta, to jest nawet napisane. I gdy coś takiego się dzieje w narodzie, gdy naród Boży zaczyna pokutować, mamy w 20 wersecie, i oddalę od was wroga z północy, i zapędzę go do kraju suchego i pustego, jego przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego. I rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ butnie postęp oko, smród po nim zostanie i już go nie będzie. Jeśli lud Boży się nawróci, opamięta, to Bóg jest w stanie odpędzić tego najeźdźcę i uwolnić swój lud od zagrożenia. Więc Bóg się, jak tutaj w tej księdze Joela widzimy, posługuje albo jakimś zjawiskiem przyrodniczym, jakąś klęską żywiołową, albo najazdem jakiegoś ludu, narodu, jednego na drugi, albo może się też posłużyć i ostatecznie się posłuży tak zwanym dniem Pana, czyli tym ostatecznym rozliczeniem. Nadchodzi ten dzień, kiedy zbierze Bóg wszystkie narody do Doliny Jozafata, jak tu w tej naszej księdze jest napisane, i się tam z nimi rozprawi. Rozprawi się z całym bezbożnym światem. Bóg wyznaczył taki dzień, ostateczny dzień Pana w celu wybawienia Izraela i w celu ukarania wrogich narodów. Siódmy werset z trzeciego rozdziału Księgi Joela, bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię losy Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu, mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. Przychodźcie śpiesznie, wy wszystkie okoliczne narody, zbierzcie się, Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. A więc dzień, który zakończy, który stanie się ostatecznym rozliczeniem. I Księga Joela potwierdza cykliczność wychowawczego działania Boga wobec swojego ludu, tak jak to pokazują też inne miejsca z Pisma Świętego. Takim dobitnym przykładem właśnie tego, że Bóg tak cyklicznie, aż do skutku, działa w stosunku do swojego ludu, jest Psalm 107, który pięciokrotnie ukazuje ten sam mechanizm. Ja dla przykładu chcę zacytować tylko parę wersetów od 17 do 22, ale cały ten psalm pokazuje tę sinusoidę jakby działania Bożego. Jeden z wątków. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Właśnie tak to się odbywa. Taki jest porządek działania Bożego, jak to w Psalmie 50 jest napisane: i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. To widzimy w całym Piśmie Świętym i zdaje się, że też we własnym życiu tego doświadczamy. Niektórzy już wielokrotnie, niektórzy na szczęście tylko raz, bo raz zostali napomnieni, raz się opamiętali i raz podziękowali i są szczęśliwi. Ale są też między nami takie ziółka, które już nie raz musiały pokutować, dostępować łaski, podziękowali, a za parę miesięcy znowu wrócili do tego samego i trzeba ich znowu i znowu wychowywać. Wypełnienie proroctwa, tego, które żeśmy tutaj trochę odczytali, już ma swoje miejsce w historii, chociaż jeszcze się nie wypełniło do końca. Ale jest coś takiego jak perspektywa prorocka, kiedy jakieś proroctwo wypowiedziane potem na przestrzeni wieków wypełnia się częściowo albo całkowicie, ale nie jest ostatecznym wypełnieniem tego proroctwa, bo po prostu to, co się dzieje, już było, a co jest, to będzie. Tak mówi Słowo Boże i tak to właśnie się często odbywa. I ja widzę na przykład wypełnienie proroctwa o tej inwazji tego obcego narodu. Widzę jako pierwsze wypełnienie tego proroctwa w roku 701, kiedy Sanheryb, król asyryjski, najechał na Judę. Dokładnie się jakby ten mechanizm powtarza, bo czytamy w II Królewskiej w 18 rozdziale, w 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sanheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Król Hiskiasz zaczął działać, żeby ten król odstąpił od Jeruzalemu, ale on mimo wszystko, czytamy, król asyryjski wysłał z Lakisz przeciwko królowi Hilkiaszowi Tana i Rabsarisa i Rabszakę z potężną armią do Jeruzalemu. Więc przyszło to zagrożenie. Lud straszny przyszedł pod bramy Jerozolimy. I co wtedy? Słowo Boże mówi, że gdy Hiskiasz tam się zapoznał z tymi ich żądaniami, przeczytał ten list, który dostał, poszedł do świątyni Pana, rozwinął go przed Panem, a potem modlił się Hiskiasz do Pana. I mamy tam cały opis tego, jak on pokutował, jak modlił się, jak błagał Boga. I zaraz potem mamy odpowiedź. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim, nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą. Drogą, którą przyszedł, powróci do miasta, tego nie wkroczy, mówi Pan. Osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. I rzeczywiście stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański, pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano same trupy, wszyscy. To też Sanheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił. I to, co żeśmy czytali tam u Joela, tu w tej historii się jakby realizuje. Tak się spełnia po prostu. To było jakby, można powiedzieć, 100 lat po proroctwie coś takiego miało miejsce, dlatego że Hiskiasz modlił się, dlatego że pokutowali, że przepraszali Boga. Mamy w historii później najazd Babilończyków na Jerozolimę, ale wtedy Judejczycy nie modlili się i nie przepraszali Boga i nie posłuchali Boga i niestety Jerozolima wtedy została zniszczona, jak wiadomo, a Judejczycy uprowadzeni. Potem, jak wiadomo, nastąpił czas milczenia, kiedy prorocy pańscy przestali przemawiać i około 400 lat żaden prorok nie przemawiał w imieniu Bożym, a to proroctwo z Joela ciągle jest w świadomości ludu Bożego. I to proroctwo zaczęło się też spełniać w sposób bardzo dobitny w czasie, kiedy Bóg posłał swojego Syna na ten świat. To bardzo wyraźnie widać, bo lud Boży był przecież pozbawiony głosu proroków. Żyli ludzie po swojemu. Historia, nie mamy czasu na to, żeby tam to omawiać w szczegółach. Ale wiemy, że w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc, co mówią? Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. A on jeszcze mówił, a siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ludzie zostali uświadomieni o swojej grzeszności i konieczności opamiętania, nawrócenia się. Wiemy tu z tego opisu, że cały naród się poruszył. A potem czytamy, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ludzie są wzywani do opamiętania, do pokuty. A potem apostołowie w Dzień Zielonych Świąt do tych pobożnych Żydów, którzy tam się zeszli, ale nie znali Boga tak naprawdę, byli tylko religijnymi ludźmi. Gdy pytają, poruszeni do głębi, co mamy czynić, mężowie, bracia, Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Więc widzimy tutaj, że to proroctwo wypełnia się, to proroctwo Joela, najpierw się, jak pokazaliśmy chwilę, wypełniło się w tym najeździe Sancheryba na Jerozolimę, wypełniło się w przyjściu Syna Bożego na świat, kiedy ludzie zostali wezwani do pokuty i naprawdę pokutowali i wielu się nawracało. I wypełni się ostatecznie w sądzie nad narodami w Dniu Pana na końcu świata. Tak jak czytamy w Księdze Joela 3,16. Przychodźcie śpiesznie wy wszystkie okoliczne narody, zbierzcie się. Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Już żeśmy to czytali. Niech poruszą się ludy, przyjdą do Doliny Jozafata. To jeszcze nie miało miejsca. To jeszcze się nie wydarzyło. To dopiero wydarzy się na końcu, w czasie wielkiego ucisku, kiedy Bóg rozprawi się z wszystkimi narodami, z wszystkimi wrogami ludu Bożego. W księdze Joela widzimy Boży porządek zbawienia. Napomnienie, wezwanie do pokuty, opamiętanie, nawrócenie i napełnienie Duchem Świętym. Księga Joela właśnie o tym mówi, a potem, czytamy początek trzeciego rozdziału, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Znamy ten tekst bardzo dobrze, ponieważ on jest w Dziejach Apostolskich zacytowany przez apostoła Piotra. Dobrze go znamy, ale tutaj właśnie bardzo takie to intrygujące, dla mnie przynajmniej było, gdy czytałem sobie, rozważałem to słóweczko potem. A potem, czyli najpierw opamiętanie, najpierw nawrócenie, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I tak właśnie się to działo. Ten porządek widać w działalności Pana Jezusa. Pan Jezus nie zaczynał od tego, że chrzcił ludzi Duchem Świętym, tylko wzywał ich do opamiętania, głosił im Królestwo Boże, wzywał ich do nawrócenia. Gdy oni podejmowali decyzję, nawracali się, to im obiecał, że teraz pośle im Ducha Świętego. I wiemy, że w Dzień Zielonych się świąt to stało. Taki sam porządek nakreślił właśnie natchniony Duchem Świętym apostoł Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy. Opamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I to pięknie widać właśnie w tej księdze Joela. Księga Joela jest cytowana w Nowym Testamencie. Najbardziej dobitny cytat, już właśnie go przed chwilą przybliżyliśmy, czy przypomnieliśmy sobie. Całe 5 wersetów zacytowane w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 16 wersecie do 21. Tutaj też jest cytat z Joela 3,5 powtórzony w liście do Rzymian w 10 rozdziale, 13 wersecie. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Są dwa konkretne cytaty, z czego drugi cytat jest wzięty z tego pierwszego cytatu, powtórzony przez apostoła Pawła właśnie w liście do Rzymian. Są też liczne aluzje w Nowym Testamencie do tekstu księgi proroka Joela, jest ich bardzo dużo, ja tylko przedstawię przykładową. W Joela 2,11, tak wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa? I na przykład w objawieniu świętego Jana 6,17, albowiem nastał wielki dzień gniewu i któż się może ostać? Jest to aluzja, nie jest to dosłownie cytat, ale widać jakby pobrzmiewa to poselstwo z proroka Joela w przekazie świętego Jana. Jeszcze jesteście ze mną? Już powinienem kończyć i właśnie już będę kończył. Chciałem tylko jeszcze, zgodnie z tym, jak Tomek, zaczynając tę serię proroków mniejszych, podpowiedział, czy zadał nam takie zadanie, że Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, to my też, czytając taki fragment Słowa Bożego ze Starego Testamentu, próbujemy się tak trochę zastanowić, do czego to nas prowadzi. Czego się uczymy z tej natchnionej Księgi Joela? I po pierwsze, chciałbym, to jest moje marzenie, żebyśmy uczyli się wyciągania zbawiennych wniosków z obserwacji otaczającego nas świata i porównywania ich ze Słowem Bożym. Po prostu odpalamy czasem tam jakieś wiadomości, dowiadujemy się, że coś się dzieje na świecie, czytamy Biblię i zgodnie z tym wezwaniem, czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Zastanawiamy się i wnioskujemy. A, jest o tym w Słowie Bożym. Jest i to coś znaczy, do czegoś ma nas prowadzić. Więc zachęcam was, żebyśmy po takiej lekturze Księgi Joela, po takim spotkaniu z tą księgą, żebyśmy pamiętali, że możemy, i to nie jest nic złego, żeby się rozejrzeć, żeby rozpoznawać znaki czasów, to, co się dzieje, odnosić to do Słowa Bożego. Po drugie, uczymy się z Księgi Joela, że Bóg używa różnorodnych środków wychowawczych, aby doprowadzić ludzi do opamiętania i w swojej łasce te środki ponawia, jeżeli za pierwszym razem nie wyjdzie. Jeżeli coś się dzieje z człowiekiem, że wraca z powrotem do grzechu, to Bóg może znowu użyć i znowu użyć jakiegoś środka. I my wiemy z praktyki, że tak czasem bywa. Tak to przedstawia też księga proroka Joela. Po trzecie, uczymy się z Księgi Joela, że na każdym etapie życia można i należy odwrócić się od swoich grzechów i nawrócić się do Boga. To nie jest tak, że tylko raz mogliśmy się nawrócić, a jak żeśmy upadli, popełnili jakiś błąd, to już musztarda po obiedzie, już się nie da. To można znowu się nawrócić i trzeba koniecznie się nawrócić. I zawsze trzeba się nawracać, choćby nie wiem ile razy trzeba było, bo chodzi o życie wieczne, chodzi o przyszłość, chodzi o zbawienie bracia i siostry. I to jest główne wezwanie Słowa Bożego. To było główne wezwanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest główne wezwanie nauki apostolskiej, że człowiek powinien się nawrócić do Boga całym sercem, zwrócić się do Niego. Takie było wezwanie proroków pańskich, za które ginęli. Bo ludzie nie lubią słuchać, że trzeba się nawrócić, że trzeba się opamiętać, zmienić myślenie. Więc na każdym etapie życia może się nawrócić. To nie jest wstyd nawet po 30 latach, jak już ludzie myślą, że ty 30 lat jesteś wierzący, że ty już jesteś z Bogiem tak tego. Jeśli ty wiesz, że tam w coś przechowujesz swojej duszy, że jest jakiś grzech ukryty, że jest jakaś skłonność zła, to po 30 latach nie wstyd, trzeba się nawrócić, trzeba się opamiętać. A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, mówi Słowo Boże. Czasem Duch Święty dlatego nie może działać w naszym życiu, chociaż my jesteśmy, mamy etykietkę chrześcijanie, nie może działać, bo coś tam zalega w naszej duszy i trzeba najpierw się z tego opamiętać, a potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, mówi Słowo Boże. Po czwarte, właśnie to już zacząłem mówić, że napełnienie Duchem Świętym następuje potem, gdy się człowiek opamięta i dostąpi odpuszczenia grzechów. Zapamiętajmy sobie to z Księgi Joela, z tego dzisiejszego wieczoru. Zapamiętajmy sobie tę myśl, że jeśli pragniesz działania Ducha Świętego, a widzisz, że tak coś, Duch Święty zasmucony, to zadbajmy o porządek we własnym sercu. I po piąte, uczymy się z natchnionej Księgi Joela, że Bóg ma plan, że w tym planie jest dzień Pana, który będzie ostateczną tragedią dla bezbożnych, natomiast dla wierzących będzie przejściem do wiecznej chwały. Bóg ostatecznie wszystko dokładnie osądzi. I będzie to dzień chwały dla nas wierzących, dla tych, co się opamiętali, co zostali napełnieni Duchem, żyją według Ducha. Ach, będziemy żyli, wiecznie będziemy żyli, a wszyscy bezbożni poniosą karę. Możemy tak zakończyć? Coś zostanie w nas z tej księgi Joela? Daj Boże, żeby zostało. Powstańmy i pomódlmy się. Poprośmy Pana, żeby nam to tak łatwo nie uleciało, żeby jakoś księga Joela została w naszej duszy, z tymi paroma myślami przynajmniej.